Dzień dobry, witam. Beata Łaptuta, Twoje Radio. Minister cyfryzacji Marek Zagórski jest moim gościem.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, spotykamy się podczas konferencji Perspektywy dla rozwoju internetu rzeczy samorząd przyszłości. I w związku z tym moje pierwsze pytanie. W jaki sposób samorząd może stać się beneficjentem tego programu i na jakie wsparcie rządowe samorządy mogą liczyć, jeśli chodzi o realizację tych zadań?
Przede wszystkim w większym stopniu, akurat przynajmniej w ramach dostępnych dzisiaj środków, mogą na to wsparcie liczyć przedsiębiorcy, którzy są w stanie i powinni, mam nadzieję, we współpracy z samorządem oferować rozwiązania, które, mówiąc kolokwialnie, zostaną kupione przez samorządy. I to jest jakby główny adresat informacji o sposobach finansowania, czyli przedsiębiorcy, uczelnie, ale oczywiście także samorządy, z którym chcemy pokazać pewną metodę, między innymi metodę współpracy ze startupami. Tą metodą chociażby jest program GovTech Polska, który wykorzystuje metodę konkursową, mało popularną dotychczas, a jednocześnie nasze doświadczenia pokazują bardzo efektywną, jeśli chodzi o zamawianie rozwiązań innowacyjnych i dopasowywanie ich do rzeczywistych potrzeb samorządów w sposób, jak jeszcze raz to powtórzę, bardzo elastyczny. I dzięki temu różnego rodzaju rozwiązania mogą zostać wdrożone relatywnie szybko, w przeciwieństwie do takiej normalnej ścieżki postępowania długotrwałego. Tutaj bardziej oczekujemy, że samorządy powiedzą: słuchajcie, chcemy rozwiązać pewien problem. Ogłaszamy konkurs dla startupów, oczywiście mogą to być różne firmy, i wybieramy najlepsze rozwiązanie i dalej je wdrażamy. I to jest, myślę, i tutaj już dalej można, jeżeli to wdrożenie wymaga dodatkowych nakładów, wymaga dalszej pracy, no to są środki, które są dostępne z wielu źródeł. Oczywiście też są takie środki, które są wprost dedykowane dla samorządów, chociażby środki oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to samorządy wiedzą. Zachęcamy do tego, żeby wykorzystywać te środki właśnie na wprowadzanie innowacji w samorządach, innowacji wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym internet rzeczy oczywiście. No, internet rzeczy dlatego, że bez internetu rzeczy nie możemy mówić o smart city. No a smart city to jest coś, co powinno być takim głównym celem rozwojowym każdego miasta w Polsce. Nie dlatego, że to jest moda, że to jest modne, ale przede wszystkim, że to jest efektywne, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta, efektywne także, jeśli chodzi o finanse, bo te rozwiązania przynoszą oszczędności, ale przynoszą jedną rzecz, taką generalnie najważniejszą, dla których jest samorząd i funkcjonuje samorząd, czyli przynoszą poprawę jakości życia i jakości obsługi obywateli. I to jest bardzo ważne, żeby te nowoczesne technologie adoptować, rozwijać w polskich miastach z myślą o korzyściach dla obywateli.
Jeśli o obywatelach i Polakach mówimy, to ilu Polaków ma internetowe konto pacjenta?
Mówiąc szczerze, nie mam w tej chwili dokładnych danych, natomiast ten przyrost był bardzo duży w ciągu pierwszych dni, kiedy mieliśmy recepty. Przekroczyliśmy poziom 1 200 000. Myślę, że dzisiaj z dużą dozą pewności możemy powiedzieć o co najmniej 1,5 miliona Polaków, którzy aktywowali swoje internetowe konto pacjenta, dlatego że tak naprawdę każdy z nas ma to internetowe konto pacjenta, jest tylko kwestia tego, żeby je aktywować i korzystać z tych informacji, które tam są zawarte o nas, o wizytach, które już odbyliśmy, o receptach, które nam zostały wystawione, o skierowaniach, czy o całej naszej historii leczenia, bo wolałbym mówić o leczeniu niż o historii choroby.
To jest niezwykła wygoda, ale czy widzi Pan jakieś zagrożenie w związku z tym, że te wszystkie dane są w jednym miejscu?
Nie, panie doktor, ten system jest zbudowany, wszystkie systemy, którymi wszystkie rejestry państwowe budowane są z takim założeniem, że muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Oczywiście w jakimkolwiek przypadku mówienie, że coś jest zawsze absolutnie bezpieczne. W przypadku cyberbezpieczeństwa nikt z reguły nie chce używać takiego zwrotu w 100% bezpieczne. To jest na poziom, dlatego że istnieje cały szereg ryzyk, których jeszcze nawet nie znamy. Natomiast w dzisiejszym stanie wiedzy, przy takim poziomie zaprojektowania tych systemów, możemy powiedzieć, że one spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i Polacy nie mają się czego obawiać. I tak będzie cały czas. Tutaj nad tym szczególnie pracujemy, zwłaszcza jak chodzi o dane dotyczące, dane zdrowotne, dlatego że one mają charakter bardzo wrażliwy. A też mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o rejestry państwowe, to poza jakimiś incydentami, których wszystkie w zasadzie były związane z tym, że ktoś po prostu nieopatrznie udostępnił jakiś login bądź hasło do swojego konta, do swoich danych, to żadnych incydentów naruszających integralność, bezpieczeństwo danych Polaków nie mieliśmy.
Czy zapewnienie środków identyfikacji elektronicznej dla wszystkich Polaków to pana plan? Taki ma pan cel?
Tak, dlatego że chociażby jak mówimy o służbie zdrowia, jeżeli chcemy rozpropagować rozwiązania cyfryzujące służbę zdrowia, cyfryzujące obsługę pacjentów, to te kolejne kroki są uzależnione tak naprawdę od tego, ilu Polaków będzie z nich korzystało, a to oznacza, że wszyscy powinniśmy, jak największa liczba, najlepiej wszyscy powinniśmy posiadać środki identyfikacji elektronicznej. I to jest istotne. No, jak widać, te rozwiązania, o których dzisiaj mówimy, zwolnienia, recepty, one nie wymagają jakiejś dużej aktywności po stronie pacjenta, natomiast każde następne będą takiej aktywności wymagały, chociażby zapisy do lekarzy, specjalistów, e-skierowania, to wszystko już będzie wymagało aktywnej aktywności, czyli będzie wymagało posiadania środka identyfikacji elektronicznej, czy to profilu zaufanego, czy środków oferowanych chociażby przez PKO BP dzisiaj, czyli moje ID, bo ta usługa też już jest dostępna. I to jest jeden z celów chociażby w obszarze służby zdrowia, ale to ma też nam pomóc i wspiera nas w procesie elektronizacji administracji i rozwijania usług, bo tutaj mamy pewne sprzężenie zwrotne, że jeżeli nie mamy użytkowników, nie mamy klientów, to te usługi nie są oferowane albo są oferowane gorszej jakości. Jak startowaliśmy z naszym programem w 2016 roku, to liczba osób, które posiadały profil zaufany, jedyny wtedy środek identyfikacji elektronicznej, to było około 400 tysięcy, czyli mniej niż 1%, czy około 1% Polaków. A to oznacza, tak oznaczało, że nie było zainteresowania także po stronie urzędów, żeby jakość tych usług była bardzo duża, dlatego że to były przypadki marginalne, jeśli chodzi o użytkowników. Dzisiaj zbliżamy się do 5 milionów osób, które posiadają profil zaufany. Mamy środki identyfikacji oferowane komercyjnie przez banki. Mamy dowody z warstwą elektroniczną, czyli mamy tych użytkowników administracji aktywnych, bo jeszcze mamy pasywnych, w tym sensie, że recepty, czy na przykład twój e-PIT, gdzie nie wymaga tam to żadnej, można się zalogować, nie posiadając żadnego środka identyfikacji elektronicznej, czyli jakby nic nie zrobić i być klientem. Natomiast tych aktywnych mamy, jak mówię, już na pewno grubo ponad 5 milionów, co powoduje, że też świadomość urzędników, że taka usługa jest potrzebna, że obywatele zgłaszają się, coraz częściej chcą korzystać z usług online'owo, że to nie są sprawy drugiej czy trzeciej kategorii, tylko że trzeba je załatwiać rzeczywiście bardzo szybko, a tym samym dostosować też urzędy, bo to też jest istotne, więc ta duża liczba, najlepiej 100% Polaków posiadających środki identyfikacji elektronicznej, no, pozwoli nam się przenieść na trochę wyższy etap rozwoju administracji i jakości tej administracji także. No i plus przyniesie nam wreszcie oszczędności, bo to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że informatyzacja daje nam duże oszczędności, jeśli chodzi o koszty obsługi. Ja tylko jeden przykład na koniec podam. Wyobraźmy sobie, że nie mielibyśmy takiej usługi jak dopisanie do spisu wyborców przed wyborami. 200, prawie 240 tysięcy osób przed wyborami do Parlamentu Krajowego skorzystało z możliwości online'owej dopisania się do złożenia wniosku o dopisanie się do spisu wyborców. Więc gdybyśmy tej usługi nie mieli, te wszystkie osoby trafiłyby do urzędów po to, żeby pójść pobrać zaświadczenie.
Albo w ogóle by nie trafiły.
Albo w ogóle by nie trafiły, ale załóżmy, żeby trafiły. No to, ta duża liczba dotyczyła przede wszystkim dużych miast, kilku miast, czyli te 240 tysięcy rozłożyło się, powiedzmy, 8 ośrodków. W Warszawie to było ponad 60 tysięcy osób. Gdyby one wszyscy trafili w ciągu 2-3 dni do urzędów, mielibyśmy gigantyczne kolejki, koszty związane z ich obsługą, nerwowość, albo to, o czym pani doktor powiedziała, nie mielibyśmy osób, które by poszły zagłosować w wyborach. No, to jest taki bardzo, bardzo znamienny, myślę, przykład pokazujący, jakie to daje oszczędności. E-receptę, zwolnienia, to już w ogóle jest taki przykład pokazujący oszczędności.
Panie ministrze, ale nie boi się pan, że identyfikacja elektroniczna będzie działała podobnie jak centralna ewidencja pojazdów i kierowców? Tu się zawiesi, tam się zawiesi, tu nie zadziała.
Pani redaktor, to już jest za nami. Znaczy centralna ewidencja...
Bo trochę się wiesza jeszcze czasem.
Nie wiesza się. Mamy czasami lokalne awarie, ale one nie są związane z funkcjonowaniem systemu, tylko raczej z łączem telekomunikacyjnym. I to jest ten problem. Czasami ktoś, mówiąc nieładnie, kopiąc kanalizację, czy kopiąc wykopy, albo robiąc jakieś inne prace, uszkodzi łącze. To się zdarza. Natomiast sama centralna ewidencja pojazdów i kierowców działa bardzo dobrze. Czego dowodem jest to, że możemy jeździć dzisiaj bez dowodu rejestracyjnego chociażby. Dowodem jest to, że możemy sobie sprawdzać punkty karne. Dowodem jest to, że możemy sprawdzać stan licznika, czyli historię pojazdów. To wszystko się dzieje dzięki temu, że centralna ewidencja pojazdów działa. A to, o czym pani doktor mówi, to były problemy przy wdrożeniu. Rzeczywiście był taki okres, kiedy mniej więcej 2 miesięcy, kiedy system nie był ustabilizowany. Dzisiaj mamy pełną stabilizację. Wszystkie usługi, które wprowadzamy, są przez nas wprowadzane w taki sposób, żeby te ewentualne problemy były jak najmniejsze. A że mamy zaufanie coraz większe, no to chociażby pokazują statystyki różnych usług. Dla mnie taką statystyką, oprócz ilości osób posiadających profil zaufany, taką statystyką najbardziej budującą jest liczba osób korzystających z portalu gov.pl i tym samym posiadających także konto Mój Gov. A tym samym dalej internetowe konto pacjenta i tak dalej. W październiku, bo te dane jakoś mi utkwiły w głowie, bo to był rekordowy miesiąc, liczba osób, które weszły i skorzystały z portalu gov.pl przekroczyła 6 milionów. Więc to już jest bardzo dobry wynik. Oczywiście chcielibyśmy, żeby we wszystkich kolejnych miesiącach to nie było 6 milionów, tylko kilkanaście milionów, ale też z drugiej strony, jak się zastanowimy chwileczkę, jak często chodzimy do urzędu, no to nie chodzimy codziennie, więc te wyniki oscylujące w granicach 6 czy 10 milionów będą naprawdę dobre i świadczą o tym, że Polacy chcą korzystać z administracji Ta e-administracja jest zarówno na poziomie rządowym, ale także i samorządowym jest coraz lepsza.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Marek Zagórski był moim gościem.
Dziękuję bardzo.